Chcemy sięgnąć do Bożego Słowa. Księga Kaznodziei Salomonowego, 3 rozdział, wiersz 1 i 11. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ich serca. A jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego dokonał Bóg od początku do końca. I oto już wiecie, jaki jest tytuł dzisiejszego zwiastowania. Rzewne wspomnienie lata to jesień. Ta zasygnalizowana myśl jest jak bolesne wpatrywanie się w fotografię, która przypomina, że coś bezpowrotnie minęło. Może to być czas refleksji, pozytywny lub negatywny, że człowiek zawiódł w jakiejś bardzo ważnej sprawie swego życia lub wykazał się roztropnością. Tytuł tego dzisiejszego zwiastowania nie jest tylko jakąś formułką. Chcę odnieść to stwierdzenie do sytuacji, jakie mają miejsce w życiu i do pewnych okoliczności, a zwłaszcza do pewnej okoliczności, której chcę kilka uwag poświęcić. Zaproponowany tytuł posłuży mi do przywołania wspomnień pięknego czasu lata, w cudzysłowie, które przeszło do pięknej, złotej jesieni. Zilustruję ten temat fragmentem historii pewnego małżeństwa, o którym mógłbym powiedzieć, było sobie małżeństwo. Nie poznamy ich imion, nazwiska, a jedynie miejscowość, w której mieszkali. W II Księdze Królewskiej, w 4 rozdziale, od wersetu 8 aż po 37 jest pewna historia. Przytoczę tylko 3 wersety. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Szunem to miejscowość na północy Izraela, w dolinie Esdrelon, między Samarią i Karmelem. Wzdłuż tej drogi, czy tą drogą, zwykle przechodził Elizeusz, podróżując ze swym sługą Gehazim. Pewna kobieta zaproponowała temu prorokowi poczęstunek i z tej relacji wynika, że umówili się, że jeśli będzie w okolicy, to dom jest otwarty, może wstąpić, odpocząć, posilić się. Wydaje się, że niejako nie wiedziała do końca o przyjmowaniu proroka, ale po czasie rozpoznała i stwierdziła, że przyjmuje w domu świętego. Jak ona poznała tę świętość proroka? Czy poznała o tym, że się gorliwie modlił? Czy może widziała go pochylonego nad zwojami tekstów biblijnych, które czytał? Czy to były jego rozmowy? jego język, jego mowa. Ona jakoś to rozpoznała. Elizeusz musiał być niewiarygodnie konsekwentny i to zrobiło wrażenie na tej kobiecie. Pobożne życie proroka, zdumiewające życie. Ale nie o nim dziś chcę mówić. Ale warta odnotowania uwaga. Możemy żyć konsekwentnie, ale nakładać maskę w kościele lub między ludźmi. Zauważmy, że małżeństwo nie usiłowało zrobić wrażenia na proroku. Po prostu podzielili się z nim jedzeniem, swoim domem. Cenne jest to, że robili to regularnie. To nie był nastrój dobroci, nastrój chwili, która przeminęła. To było ich zaangażowanie. To małżeństwo, jak ciągle nie wiemy nawet, jak się nazywali, anonimowe, co jest dla mnie zdumiewające, że Biblia nie podaje ani imienia tej niewiasty, ani mężczyzny, podaje tylko, że mieszkali w Szunem, a podaje takie detale jak krzesło, lampa, jeszcze tam łóżko. Takie wydawałoby się dla tej historii nieistotne. Wydaje się, że ta służba tego małżeństwa nie miała ukrytych motywów. Oni nie chcieli się chełpić przed innymi albo być specjalnie traktowanymi przez Elizeusza. Jak to się stało? Pewnego dnia ona usiadła obok swojego męża, oparła głowę na jego ramieniu i powiedziała: Pan naprawdę błogosławi nas. Odkąd zaczęliśmy przyjmować Elizeusza i Gehaziego, Pan Bóg nam błogosławi, kocham Ciebie, ale myślę, że możemy zrobić coś więcej. Jak myślisz? Już wiecie, jaka jest rola kobiety. Jak możecie mężów przekonać? Przyjmuję, że jej mąż był pobożnym człowiekiem. Zgadza się z jej planami. I postanawiają dobudować pokoik. Ten plan stanie się błogosławieństwem nie tylko dla proroka, ale i dla ich rodziny. Dlaczego dziś wybrałem tę historię? Bo między wierszami tej historii chcę mówić o błogosławieństwie dobrze podjętej i przemyślanej decyzji, która od ślubowania małżeńskiego przed Bogiem, a brzmiącej aż do, nie na chwilę, nie jak się uda, nie jak się nie znudzi, nie jak się nie rozczaruję, ale aż do. Nie dopowiadam, co jest dalej dopisane. Wszystkie małżeństwa wiedzą, co jest dalej. Do jakiego momentu są małżeństwem? Od wiosny, mówiąc tak obrazowo, poprzez lato, aż do złotej jesieni. A przecież w to lato wchodzą zwykle ludzie bez doświadczenia życiowego, z wielkim ryzykiem otarcia się o burze, huragany życiowe, a nie w piękną jesień. Ktoś powiedział, że to jest jedyna loteria, na którą Kościół udziela błogosławieństwa. Dziś dotarli do tej pięknej złotej jesieni nasi szacowni jubilaci Tamara i Andrzej Klecan, z którymi dziś chcę razem z wami podziękować Bogu za ich obecność, bycie razem w tej podróży od lata, a właściwie od wiosny, poprzez lata aż do jesieni, która trwa już 50 lat. Nie jesień, ale ta podróż. Powiedzmy, jakie są fakty. Wiosna, 1964 rok, człuchów. Pewien inżynier geolog, Andrzej, oddelegowany z pracy do Człuchowa, trafia z korespondencją na pocztę. A tam panienka z okienka imieniem Tamara przykuwa jego uwagę. Wiosna przeciąga się do następnej wiosny, przypieczętowanej pierwszą wspólną kawą. Sytuacja była poważna. Pan geolog przyjeżdżał WFM-ką, ale konkurent Harley'em, polskim junakiem, wyjeżdżał ścieżkę. Trzeba było być upartym. Lato jednak osiągnęło pełnię. I po pierwszej wiosennej kawie oświadczyny zostały przyjęte, przypieczętowane jesiennym ślubem 14 listopada 1965 roku w zborze w Gdańsku. Pobłogosławione przez zacnego, a mojego przełożonego zboru, Sergiusza Waszkiewicza. Osobiście tam byłem. Wiecie, jak jestem stary, jak węgiel. Ale miodu i wina nie piłem. Zastanawiające jest to, że byłem też na chrzcie Tamary. Moja ścieżka duchowa zaczęła się splatać delikatnie z Tamarą, z Andrzejem i ani mi w głowie jeszcze nie było, że będę kiedyś ich pastorem. Wracam do tekstu, który jest ilustracją tej dzisiejszej też okoliczności. Pozostawiliśmy Szunamitkę z mężem podczas podejmowania ważnej decyzji. Propozycja kobiety została zaakceptowana. Zaakceptowana również przez męża. A to świadczy, że była między nimi komunikacja. I to komunikacja werbalna. Nie stawianie na swoim, ja tak chcę i tak będzie. My to znamy z życia. Ale zróbmy to razem. Ona nie poszła do koleżanek, do sąsiadek, ale poszła do męża. Tak jak powiedziałem, oparła się może o jego ramię i powiedziała: zróbmy to. Apostoł Piotr powiada tak: podobnie i wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze czyste i bogobojne życie. W XXI wieku kobiety strasznie boją się tego słowa uległe, bo rozumieją to zupełnie opacznie. Rozumieją tę uległość nie po Bożemu. Że można się było zachować inaczej, podam przykład też z Bożego Słowa. Mąż Szunamitki mógł się zachować przecież inaczej. Zachował się tak pewien człowiek imieniem Nabal. Gdy jego żona chciała ugościć Dawida, posłuchajcie, co ten człowiek powiedział. Jaki kontrast między tym małżeństwem z Szunem, a tym małżeństwem Nabala i Abigail. Któż to jest Dawid? A któż to jest syn Isajego? W obecnym czasie wiele jest sług, którzy się buntują przeciwko swoim panom. Mamże wziąć mój chleb i moje wino i mięso z moich zwierząt, które zarżnąłem dla moich postrzygaczy i oddać mężom, o których nie wiem skąd są? Dwie postawy. Bardzo przyjazna i bardzo agresywna. Czasami zdarza się, że mężowie żon nie słuchają. Albo ona, dalej sobie dopowiedzcie. A ona mogłaby powiedzieć: moje serce eksploduje. Nie wiem czemu, ale muszę to zrobić. Musisz się zgodzić. Nie będę ci wyjaśniać tego. Tak ma być i koniec. Jej religijność nie była tylko częścią jej życia. Ona wiedziała, co to znaczy ufać swemu mężowi i wiedziała, jak z nim rozmawiać. Między nimi była komunikacja. Salomon powiada, dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. A kiedy tak funkcjonowali, pewnego dnia usłyszała, jak stuka młotek i się uśmiechnęła. On chwycił moją wizję. Buduje pokój, chwała Bogu. Ale sąsiedzi mogli przyjść i powiedzieć, a po co wy rozbudowujecie dom? Jest was tylko dwoje. A po co wam większy dom? Wystarczy to, co macie. Komunikacja w małżeństwie przez dziesiątki lat to bardzo ważny element przetrwania kryzysów na tym rynku małżeńskim, który jest bardzo niepewny w dzisiejszych czasach. Nietrwały. Brak zaufania, rozczarowanie. A oni z sobą przez 50 lat. Szczęśliwe małżeństwo to takie, w którym mąż rozumie każde słowo, którego żona nie wypowiedziała. Najlepsze małżeństwo. To, co zrobili w Szunem, nie trafiło na pierwszą stronę gazety Today Shunem. Nikt może nawet nie wiedział, co się zdarzyło. Czy w ogóle ktoś wiedział, co oni zrobili? No może sąsiedzi z zamiedzy. Jeszcze jedna bardzo ważna w tym momencie uwaga dotycząca dzisiejszych czasów. A tę uwagę kieruję do agresywnych feministek, jeśli takie są, którym wydaje się, że w Biblii są dyskryminowane. No to patrzcie. Ona mogła decydować i mąż jej pozwolił. Wcale nie była dyskryminowana. To nie jest prawdą, że Boże Słowo było dyskryminacją. Po 50 latach żona zdjęła mężowi okulary i mówi, wiesz, bez tych okularów wyglądasz tak, jak 50 lat temu, gdy wychodziłam za ciebie za mąż. On mówi, rzeczywiście. Rzeczywiście, bez okularów tak wyglądasz, jak pobieraliśmy się. Mówię też dziś o parze i do pary, których dom zawsze jest otwarty, gościnny, gotowy do cichej pomocy tym, którzy znaleźli się w potrzebie. Tak zawsze u nich było. Tacy niepoprawni w tej swojej wspólnocie małżeńskiej. Ich dom jest przykładem dla nas. Powinniśmy zawsze użyć naszych błogosławieństw, by obdzielić innych. Dlaczego poświęcać tak wiele uwagi tej parze? Dlatego, że coraz mniej jest takich chwil, które przeżywają rodziny, takich społeczności. Coraz mniej par dociera do tego wieku jubileuszowego. Znacznie wcześniej się rozstają, znacznie wcześniej coś się popsuje. Dominuje tymczasowość, nietrwałość, rozpad, egoizm. A oni ciągle tacy sami. Jakie urządzenie wymyślili? Jaką metodę zastosowali w swoim życiu, że przetrwali? I tu odpowiem za nich. Nie są tylko chrześcijanami. Są rodziną, której centrum jest Chrystus. To nie kulturowe chrześcijaństwo. Co zrobicie? To do wszystkich pytanie. By być wielkim jako dziecko Boga. Grasz, czy jesteś sobą? A co na to Elizeusz? na to, co oni zrobili. Postanowił im się odwdzięczyć. Chciał jakoś im podziękować, więc wysłał swego Gehaziego i powiada, zapytaj się, czego by potrzebowali. A wtedy kobieta powiedziała, wszystko mam, mieszkam między swoimi, mam się dobrze. Odpowiedziała w imieniu swego małżeństwa. Nie mieli żadnego pragnienia wejść na społeczną drabinę sukcesu. Ona była zadowolona z tego, gdzie mieszka, w jakiej społeczności przebywa. Była osobą szczęśliwą z powodu przyjaciół, męża. Rzadkie nastawienie. Oni nie angażowali się, mówią o tej parze w Szunem, w zależności od nastroju, od chwili. Oni mieli zasady w swoim życiu. A tak a propos, co my byśmy zrobili, gdyby taka się trafiła okazja? Prorok pyta się, co mogę zrobić. Wiesz co, potrzebuję pracy, pieniądze, wiesz, znajomości, szerokie możliwości. Może byś coś nam załatwił. Żyjemy w czasach, gdzie każdy chce więcej, więcej, więcej. Duży dom, lepsza praca, nowszy samochód. Lista idzie cały czas w górę. Obojętnie ile masz, bardzo często ludzie są niezadowoleni, bo chcą jeszcze więcej. Jeśli masz szklankę do połowy napełnioną wodą, to co widzisz? Pół szklanki pełnej czy pół szklanki pustej? Zwykle myślimy sobie tak, nieważne ile tam jest, ale dlaczego nie mam? Czasami zmagamy się, myśląc, że musi być jakiś wielki czyn, jakieś wielkie wydarzenie sensacyjne, by mieć wartość. Rzekł Pan do pewnego sługi, dobrze, sługo, dobry i wierny. Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Nie musisz wymyślać jakiegoś urządzenia, by nazwano ulicę twoim nazwiskiem. Wróćmy do naszych jubilatów, do ich przerwanego życiorysu w tej chwili. Czy słyszeliście w mediach o Andrzeju Klecanie, o jego zawodowych sukcesach? A powiem, że jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie. Współodkrywcą paru bogatych złóż gazu. I jakoś nie słychać było, bo się nie pchał na afisz. Mając dwójkę dzieci, Piotra i Ewę, Andrzej otrzymuje propozycję kilkuletniego kontraktu w Algierii. Wspólnie z Tamarą uzgodnili, że pojadą tam, chociaż to nie była łatwa decyzja, a miejsce nie bardzo przyjazne. Afryka Północna, odbiegało to od życia w Polsce, warunki, w jakich tam trzeba będzie pracować. Oto nazywam ich para z Szunem Torunia. Ma sobą właściwą komunikację. Uzgadniają, że jeśli pojadą, to razem. Dlaczego? Dla dobra rodziny i małżeństwa. Małżeństwa innych osób, które wyjechały na kontrakt w pojedynkę, nie przetrwały kilku lat rozłąki. Po 6 latach, w 1983 roku, rodzina wróciła do Polski, do Torunia. Jak powiedziałem, Tamara z Andrzejem prowadzą zawsze otwarty dom, często goszczą chrześcijan, młodzież, studentów, misjonarzy, muzyków. Traktowali to jako swoją normalną służbę. Mieli też przywilej bycia świadkami nawróceń swoich bliskich. Jak para z Szunem podejmowali, może nawet nie wiedząc, świętych ludzi. Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Idźmy dalej. Kiedy Gehazi wrócił do Elizeusza, powiedział, nie uwierzysz, ale oni niczego nie chcą. Ta kobieta jest zadowolona. Wiesz, jedyne co, nie mają dziecka. Ale ta kobieta zaakceptowała ten stan, jaki ją spotkał. Zaakceptowała swoje małżeństwo i zaakceptowała brak dziecka. Nie dlatego, że było jej tak wygodniej, lepiej, mniej obowiązków. Ona zaakceptowała wolę Bożą w stosunku do swego małżeństwa. Co sądzimy o dzisiejszych małżeństwach, albo jak klasyfikujemy małżeństwa? W tamtych czasach brak małżeństwa powodował stygmatyzację małżeństwa. To byli ludzie napiętnowani. O, tam coś musi być, że nie mają dzieci. Ta kobieta akceptowała to, co się działo w ich małżeństwie. Co my byśmy powiedzieli? Jak my dzisiaj oceniamy ludzi? No jak biedny, bogaty, to głupi, frajer, nie umiał sobie załatwić niczego. Bardzo często tak ludzi oceniamy. Taki pogląd. Ale wtedy Elizeusz kobiecie powiedział, będziesz mieć dziecko. I rodzina wzbogaciła się po latach, mają dziecko, ale po latach dochodzi do dramatu. Myślę, że każde małżeństwo przechodzi przez góry i doliny, kiedy może pojawi się rozczarowanie, kalectwo, choroba, dług, rozpacz, kiedy wątpliwość zapuka do drzwi. To jedyna droga, jaka pozostaje nam, ludziom ufającym Bogu, a myślę, że i ludziom, którzy może jakoś tak od czasu do czasu tylko na Boga się powołują, stanąć blisko Boga. Bo bardzo często to prowokuje, by pomyśleć też w takich trudnych sytuacjach, w różnorakich dramatach, pomyśleć o Bogu. Ta rodzina wiedziała, że wszystko, co mają, pochodzi od Boga i że to wszystko, co posiadają, jest tak naprawdę im wypożyczone. Nie pozostanie to na zawsze. To jest bardzo poważny powód, aby budować swoje życie na skalę. A dla nas tą skałą jest wszechmogący Bóg. Małżeństwo straciło na chwilę syna, ale nie na zawsze. Ta niewiasta przywołała swego męża i rzekła, poślij mi proszę jednego ze sług i jedną oślicę, pośpieszę do męża Bożego i wrócę. A on rzekł, po co chcesz dzisiaj iść do niego? Ani to znów, ani sabat, lecz ona powiedziała, daj spokój. Ona cieszy się pełnym zaufaniem swego męża, mimo dziwnych okoliczności, w jakich chce pójść do proroka. Zaufanie to bardzo ważny atrybut trwałości małżeństwa, mimo przechodzenia przez różne kryzysy. Ta kobieta wie, gdzie przyjść, kiedy pojawia się problem. Ona wie, że skoro Bóg o nich się do tej pory troszczył, to i rozwiąże ten problem, który się pojawił. I to się nazywa wiarą. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie, powiada apostoł Paweł. Czasem musimy poczekać. Może nawet bardzo długo. Może nawet za naszego życia nie przyjdzie odpowiedź. Pewna kobieta czekała 11 lat, 364 dni, aż dotknęła się Jezusa. Jest napisane, że po 12 latach znalazła rozwiązanie. 11 lat, 364 dni. Ale ten 365 był dniem, kiedy się Bóg dotknął jej życia i została uleczona. Sługa Eliasza musiał wychodzić 6 razy, by zobaczyć, czy będzie deszcz, a trwała susza kilkuletnia. Za każdym razem wyszedł i mówi, nic nie ma, po co ja chodzę? Może już przy 5 razie myślał sobie, a po co ja tam wychodzę? ale za siódmym razem zobaczył chmurę wielkości dłoni. Wrócił i do proroka mówi, jest mała chmurka. On powiada to, idź powiedz królowi, niech zaprzęga konie, bo zanim zdąży uciec, będzie ulewa. Naaman sześć razy musiał zanurzyć się w Jordanii, aby być uzdrowiony. Tak myślę sobie, że przy piątym razie myślał sobie, no z siebie robię niemądrego, by nie używać mocniejszego słowa. Pomyślał sobie, po co ja to robię? A ci wierzący to nie zawsze jakieś głupie historie wymyślają. Ale kiedy zanurzył się po raz kolejny i był uzdrowiony z trądu, powiedział, ten Bóg Izraela jest prawdziwym Bogiem. Czasami nie lubimy odpowiedzi. Czasami nie rozumiemy Bożych odpowiedzi. Obojętnie jaki będzie rezultat w naszych okolicznościach życiowych, jednego nie powiemy. Nie zostawię ciebie, nie odwrócę się plecami. Po latach Andrzej i Tamara oglądają swoje dzieci i oglądają lato w rodzinie swoich dzieci. Oni już są poza wiosną, już jest lato w ich domach. Andrzej z Tamarą dotarli już do jesieni. Doczekali się wnuczka Pawełka i bez większej reklamy przeszli ku jesieni. 50 lat. W tym samym kierunku, patrząc wierni Bogu. Jak było? Zapytajcie ich, powiedzą wam, ile srogich zim przeżyli. Spróbuję zrekapitulować tę opisaną sytuację. Po pierwsze, zazdrość w małżeństwach nie jest rozwiązaniem. Dlaczego to podkreślam? Bo kiedy kobieta poprosiła męża, że idzie do Elizeusza, to mąż jej nie był zazdrosny. Jeśli ktoś z nas by miał taką sytuację, nie pojawiłaby się w twoim sercu taka myśl, a po co ona ich tu zaprasza do naszego domu? A gdyby powiedziała, idę do proroka i nie tłumaczy się zbytnio, a dlaczego ona tam idzie? On powiedział, ani to nów, ani sabat, po co ty idziesz? Prawdopodobnie my byśmy wykazali nieco zazdrości. Czemu ona tam idzie? Zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania, powiada Boże Słowo. Jest wiele cmentarzysk, małżeństw, które pokonała zazdrość, brak komunikacji też. Bo zazdrość przekształca rozmowy w małżeństwie w przesłuchanie. Przecież ten mąż mógł mieć wątpliwości. Ale gdyby on miał te wątpliwości, by ją powstrzymywał, prawdopodobnie nie uratowaliby swego dziecka, bo ona nie dotarłaby do proroka. Po drugie, ten mąż był liderem, a nie szefem. Każda kobieta chce mieć lidera, a nie szefa za męża. Lider wie, kim jest, gdzie zdąża i jak chce osiągnąć cel. Ona chce mieć człowieka, który jej ufa, wierzy, zna jej wartość. Ona chce, aby radził się Boga razem z nią, zanim jakieś ważne decyzje podejmą. Bo mąż jest głową żony, powiada Boże Słowo, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Mąż Szunamita docenił żonę, a ona wiedziała, kiedy się go poradzić. Kiedy się powstrzymać, kiedy nie naciskać na niego. Oni wiedzieli, że ich życie jest związane pewnym równaniem. 1 + 1 = 1. To było równanie ich życia. Lider zyskuje na wartości, nie podnosi ciśnienia. Mam nadzieję, że tak było w waszym małżeństwie. Po trzecie, wzajemny szacunek. Zauważcie, że kobieta zwróciła się do męża z prośbą. Przyślij mi, proszę, jednego ze sług. I powiedział mi, ty słuchaj, tu mi dasz oślicę, ja jadę i nie pyskuj. Nie, proszę ciebie. Szanowała go, poradziła się. Jest wiele kobiet w dzisiejszych czasach, czynnych zawodowo i znacznie wyżej stojących zawodowo niż mężczyźni. Robią kariery zawodowe. Ale to nie oznacza zmiany ról. W Biblii jest to jasno, wyraźnie określone. Pomimo problemów, oni byli zwróceni ku sobie. Gdybyś to ty był, ja, jak byśmy zareagowali? Żony, kiedy ostatni raz byłyście wdzięczne za waszego męża, że jest dobrym człowiekiem, że jest twoim mężem? Czy częściej mówisz ten stary? Wierzący ludzie, nie mówcie tak. Nawet jak ma 100 lat, to nie jest twoim starym. Mężowie, kiedy ostatni raz wasze żony usłyszały: dziękuję, kochanie, że też obiad dla mnie przygotowujesz. Czy dużo to czasu by ci zajęło, by sobie to przypomnieć? Po czwarte, oni ufali sobie. Szunamita zaufał wystarczająco, by ona mogła pójść do proroka. Nie pytał o szczegóły. Wiem, wielu z nas chciałoby znać szczegóły. Ja bym chciał. Czas, po co, gdzie, dokąd, kiedy wracasz, o której. Wszystko bym chciał znać w szczegółach. Ale słuchajcie, jeśli by niektórzy Boży mężowie czekali na szczegóły, nic by się nie zdarzyło. Gdyby Abraham czekał na szczegóły, nigdy w życiu nie miałby potomka. No panie, ale jak, co? No dokładnie, wiesz, prawie 100 już osiągnąłem. A moja żona? Gdyby Piotr czekał na szczegóły, nie poszedłby po wodzie. No panie, to jest niemożliwe. Fizyka mówi, że to jest niemożliwe. Gdyby Ezechiel, który stał przed polem suchych kości, usłyszał: mów do tych kości. Panie, a po co? To są tylko kości. Pole suchych kości. Nic by się nie zdarzyło. Jeśli Samuel czekałby na szczegóły, nigdy nie namaściłby Dawida na króla. Zaufanie jest cięższe niż szczegóły. Jak łaska jest cięższa niż prawo. Zaufaj mężowi, zaufaj żonie. Potrzebujecie wzajemnie siebie bronić. Nawet jeśli nie znasz szczegółów. Mężowie, ufajcie swoim żonom nawet wtedy, gdy one dużo mówią. Potrzebujemy budować nasze małżeństwo na założeniu uczciwości i relacyjności. Zdarzyło się w moim życiu wyjechać na pół roku i wtedy moi usłużni koledzy pytali: a ty nie boisz się zostawić żonę tak na dłuższy czas? To była trudna decyzja, ale jednego powiedziałem: nie boję się. Myśmy sobie zaufali, to dlatego jesteśmy małżeństwem. Potrzebujemy komunikacji. Dzisiaj w dobie telefonów, techniki, Facebooka, Skype'a, ludzie nie rozmawiają z sobą. Ten postęp komunikacyjny powoduje, że się cofamy zamiast zbliżać się ku sobie. Kabareciarze się śmieją, że małżeństwa rozmawiają przez telefony komórkowe z sobą, stojąc obok siebie. Brakuje już komunikacji. Małżonkom dzisiaj jest coraz trudniej przy śniadaniu 2 minuty podyskutować, bo już dostają szału. Nie potrafią z sobą rozmawiać. Wiele problemów w małżeństwach nie jest problemami, ale brakiem komunikacji. Ktoś powiedział, że komunikacja jest jak krwioobieg. Jeśli się zatka, małżeństwo umiera. Niektórzy popełniają jeszcze gorszy błąd. Rozmawiają z sobą poprzez dzieci. A czy pamiętacie, jak dzieci jeszcze nie było, jaka była między wami komunikacja? Jak było pięknie? To nie dzieci są błogosławieństwem, tak, ale nie po to, żeby prowadzić z wami komunikację werbalną. Nie mogą zastąpić nas. Komunikacja nie jest wrzaskiem. Możesz wygrać argument, ale stracić małżeństwo. Musisz zatrzymać się i pomyśleć. Chcę zgody, czy chcę mieć rację? Jeśli sobie na te pytania, o których mówię, potraficie odpowiedzieć pozytywnie, to przed wami, przed tymi, którzy jeszcze do tej złotej jesieni nie dotarli, jest realna nadzieja, że dotrzecie, że będziecie z sobą. Bo jeśli się uprzesz, że chcesz mieć swoją rację, to nie stosuj nieposłuszeństwa obywatelskiego w małżeństwie. Kiedy masz trudny czas z żoną, bo to na pewno nie jest komunikacja. Komunikacja jest kołem ratunkowym dla małżeństwa. Biblia powiada, czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. 1 + 1 = 1. To nie jest matematyka, że jest 2. Zresztą mamy wiele przykładów. 5 chlebów i 2 rybki wcale nie znaczyło 7, tylko kilkanaście tysięcy, bo tylu zostało nakarmionych. I nie były to takie ryby i takie bochny chleba, tylko to było śniadanko chłopca, które zostało oddane w dyspozycję Boga, Jezusa Chrystusa. Jeśli Słowo Boże mówi, że muszą opuścić ojca i matkę, czyli coś musi odejść, tak musi też stać się w życiu naszym, muszą pewne rzeczy odejść, aby inne mogły przyjść, aby małżeństwo mogło przetrwać wszelkie doświadczenia życiowe. Bo jeśli nie, nie odejdziesz, nie zostawisz, zostaniesz sam. Nawet w małżeństwie. Sam. Końcowy składnik życia małżeńskiego, a w nawiązaniu do tej okoliczności. Obecność Boga to ten najważniejszy składnik. W dobrym małżeństwie Bóg na pierwszym miejscu. To jest wiadomość nadziei. Mogą wszystkie problemy pojawić się niewyobrażalne. Ale jeśli jestem z Bogiem, jeśli jestem z Jezusem w modlitwie, wtedy ktoś zapuka do twojego życia i powie tak. Dzień dobry, jestem Bogiem. Dzisiaj będę rozwiązywał wszystkie twoje problemy. Proszę, zapamiętaj, że nie potrzebuję twojej pomocy. On wie, jak nam pomóc, jak nam błogosławić. Ksiądz Jan Twardowski powiedział tak. Każde małżeństwo przypomina 3 zakony. Na początku franciszkanów, radosnych, zapatrzonych w przyrodę. Z czasem mocnych w słowach i argumentowaniu dominikanów. A po latach już tylko kamedułów przestrzegających regułę milczenia. Mam nadzieję, że nie jesteście na tym etapie tej reguły kamedułów. Niech dalej komunikacja będzie między wami. Wierzę, że ta złota jesień jest otoczona rodziną, przyjaciółmi, otoczona Bożym błogosławieństwem. Macie Bożą rodzinę, Kościół. Chcemy wam w tym jubileuszu błogosławić, bo tak coraz mniej do niego dociera małżeństw. Podziękujemy za te piękne pory roku w waszym życiu. A niech klamrą będzie słowo kaznodziei. Lepiej jest 2 niż 1. Mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Jesień to nie rzewne wspomnienie lata, ale czas nadziei w Bogu. Niech Pan Bóg was błogosławi.